studio Twittera przegląda Karolina Baca-Pogorzelska. Właśnie zapomniałem twitnąć, że jesteś w studio. Teraz to już się wywiad radiowy nie liczy, jeżeli nie jest w mediach społecznościowych. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie ma nas w social mediach, to znaczy, że nie istniejemy. Nie, nie jest jeszcze chyba aż tak źle.
Istniejemy w eterze. To jest znacznie przyjemniejszy obszar poruszania się w przestrzeni medialnej. Pani redaktor, sukces. Rząd ogłosił sukces w Brukseli, sukces w Madrycie, na froncie klimatycznym rząd ma ofensywę i to udaną.
No strasznie się męczę z tym sukcesem i nie mogę go udźwignąć od tych kilku dni.
Od piątku zdaje się.
Ale przez weekend odpoczywałam od tego sukcesu, ale mamy poniedziałek, trzeba do tego sukcesu wrócić.
Myślę, właśnie to przez Twitter, ja obserwowałem twoje konto w piątek na Twitterze.
Obserwowałeś ten zalew troli, które zaczęły bronić tego jedynego słusznego przekazu. Nie, znaczy, szanowni państwo, prawda jest taka, że w zasadzie wszyscy mówimy o tym samym, tylko trochę innym językiem. Usłyszeliśmy już, czy przeczytaliśmy na Twitterze polityków Prawa i Sprawiedliwości, że odnieśliśmy tam gigantyczny sukces, bo otrzymaliśmy rabat, zwolnienie, zniżkę, odroczenie, wszystkie możliwe słowa, jakie tutaj chcemy.
Rabat brytyjski.
Tak, nawet takie stwierdzenia było. O co chodzi? Chodzi o to, że przekaz był taki, że właśnie po negocjacjach czy rozmowach w Brukseli okazało się, że Polska jako ten jedyny kraj uzyskała rabat klimatyczny, czyli nie będzie musiała osiągnąć neutralności klimatycznej do 2050 roku, jak cała Unia Europejska.
Mamy swoisty opt-out, wyłączenie z jednej z istotnych, czyli nie najistotniejszej dla tej Komisji Polityki Unii Europejskiej. Tak brzmi przekaz rządowy.
Tyle tylko, że to trochę nie jest do końca jeszcze wcale tak i nie ma się chyba nawet z czego cieszyć, jeżeli by tak było. Mianowicie o co chodzi? Czym jest neutralność klimatyczna? Neutralność klimatyczna wbrew niektórym rozumieniom tej definicji nie polega na tym, że nie będzie emisji dwutlenku węgla w 2050 roku. Ona będzie oczywiście, ale chodzi o to, żeby pochłonąć tyle, ile się wyemituje w największym skrócie. Na czym ma polegać neutralność klimatyczna Unii Europejskiej? Nie na tym, że każdy kraj po kolei osiągnie tę neutralność, tylko na tym, że wyliczymy pewną średnią, czyli cała Unia Europejska tę neutralność osiągnie, ponieważ niektóre kraje są w stanie zrobić dużo, dużo więcej i mieć tę nadwyżkę pochłaniania dwutlenku węgla w porównaniu do innych krajów. Ale to nie znaczy, że inne kraje, w tym na przykład Polska, mogą być zupełnie zwolnione z jakichkolwiek działań w tym kierunku. Trzeba powiedzieć, że to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, to nie są ostateczne decyzje. Tak naprawdę do dyskusji i tej jakby kluczowej i ostatecznej dyskusji na temat neutralności klimatycznej Unii Europejskiej będziemy wracać w czerwcu i wtedy Polska będzie mogła ewentualnie użyć weta. Ale myślę, że będziemy już wtedy po wyborach prezydenckich i takie chwyty, jakich używa rząd w tej chwili, po prostu nie będą konieczne. A myślę, że pan premier Morawiecki doskonale sobie zdaje sprawę, że jeżeli będziemy tutaj stawać okoniem, nie będziemy mogli skorzystać z pieniędzy na tę transformację energetyczną.
A to jeszcze, żeby rozebrać na czynniki pierwsze i zrozumieć procedury brukselskie. Czyli co, zjechali się szefowie rządów do Brukseli w czwartek, uzgodnili, że Europa ma wspólną politykę, ale Polska ma inną ścieżkę.
Dokładnie jest tam zapisane w konkluzjach Rady, że jest jeden kraj, który zadeklarował, że nie może podjąć takich zobowiązań. Tam nie pada słowo Polska, ale wiadomo, jaki kraj.
Że ten kraj, czyli Polska, nie będzie realizował. I co to dla nas oznacza? Że my możemy dalej mieć energetykę węglową, że my możemy dalej nie handlować ETS-em, że ETS będzie nas zdjęty? Co to oznacza w zasadzie?
Na razie niczego to po prostu nie oznacza. Oznacza to, że wszyscy sobie porozmawiali, a my chyba rozmawiamy jeszcze więcej niż oni na ten temat, bo musimy to wszystko z polskiego na nasz, kolokwialnie mówiąc, przetłumaczyć. Tak jak wspomniałam, decyzje i jakiś ewentualny taki faktyczny deal, który będzie obowiązywał, będzie dyskutowany dopiero w czerwcu. Polska do tego czasu musi się zastanowić, jakie stanowisko obejmie, bo w tej walce zostaliśmy osamotnieni. Poprzednio, kiedy Mateusz Morawiecki powiedział to głośne nie, nie byliśmy sami, przy czym wtedy pan premier mówił bardzo wyraźnie, że to nie jest tak, że my mówimy nie neutralności klimatycznej, ale chcemy jak najwięcej dla siebie ugrać, chcemy dostać jak najwięcej pieniędzy na transformację energetyczną, ponieważ proszę państwa, ja to na przykład nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, ile to będzie kosztować, bo te kwoty, które padają, czy to w Polsce, czy w Brukseli, są już tak po prostu oderwane od siebie wzajemnie, od rzeczywistości. Raz słyszymy o 400 miliardach złotych, innym razem o 500 miliardach euro i ja szczerze przyznam, zgubiłam się. Na pewno są to ogromne pieniądze, a jeżeli te pieniądze też, przynajmniej częściowo, będą leżały na ziemi, a więc w funduszu Just Transition, z którego na pewno będziemy mogli skorzystać, no to nie możemy mówić, że my nic nie będziemy robić, bo za nic nierobienie na pewno nie dostaniemy żadnych pieniędzy.
To jest tak, że jest taka sytuacja możliwa, że będzie plan unijny, Polska będzie jego częścią połowicznie, że na przykład Polska będzie miała bardzo preferencyjne cele indywidualne.
Czyli dostaniemy jeszcze derogację od derogacji, bo derogację już otrzymujemy.
Staram się zrozumieć decyzję rządu i zrozumieć radość rządu. Dlaczego rząd jest tak szczęśliwy? Może to jest, a może to jakiś
nie
wyłom?
Wiem, może się cieszyli, ale nie klaskali. Nie bardzo umiem jakby to wytłumaczyć.
O 7.10 był gościem pan poseł Kuźmiuch, no i mówił, że to jest swoisty opt-out, to jest wyłączenie i że już Polska się nie cofnie i że ten wyłom, który zrobiliśmy, pozostanie trwały.
To na szczęście jesteśmy w miejscu, gdzie zapisuje się to, o czym rozmawiamy. Wróćmy do tego w czerwcu i zobaczymy, jakie będzie wtedy polskie stanowisko, bo nie chce mi się wierzyć, że ono będzie po prostu cały czas utrzymane w taki sposób. My będziemy na pewno chcieli jak najwięcej ugrać i to jest bardzo dobra droga, no bo chcemy jak najwięcej ugrać, bo pewnie chcemy skorzystać z jak największej ilości pieniędzy, ale zastanawia mnie, dlaczego tutaj cieszył się, czy to pan premier, cieszyła się pani Beata Mazurek, cieszył się pan Michał Dworczyk, czyli osoby, które delikatnie mówiąc niekoniecznie, no, za wyjątkiem pana premiera, mają bezpośredni wpływ na decyzje klimatyczne, a jakoś tak nie zauważyłam wielkiej radości u pana ministra klimatu Michała Kurtyki, a chciałabym tę radość widzieć po jego stronie, wtedy byłabym chyba bardziej przekonana, że osiągnęliśmy wielki sukces.
Pytanie, czy Polska, ile Polska może stracić, bo to jest też to opozycja, to jest narracja opozycji, opowieść opozycji, że Polska właśnie w miniony piątek straciła ileś miliardów euro.
Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Ja wiem, że obie strony tej politycznej walki lubią sobie wzajemnie wytykać pewne rzeczy i tutaj popadać w pewną histerię, nie o to chodzi. Jeszcze niczego nie straciliśmy, tak podobnie jak jeszcze niczego nie zyskaliśmy, bo te ostateczne decyzje będą zapadały w czerwcu, a mi się wydaje, że po prostu w kampanii wyborczej trzeba, a jesteśmy w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi z kolei w Polsce.
Nieustające od 18 miesięcy.
Tak, więc przeżyjmy jeszcze tę kampanię, w której można wszystko obiecać. Proszę spojrzeć na to, co dzieje się z kwestią krajową, jeżeli mówimy o cenach prądu. Jutro będziemy mieć decyzję Urzędu Regulacji Energetyki w kwestiach taryf na prąd dla gospodarstw domowych i pewnie też taryf gazowych, jak sądzę.
A też właśnie wyjaśnijmy, bo pan poseł, znowu wrócę do pana posła Kuźmiucha, powiedział, że ceny prądu nie wzrosną dla gospodarstw domowych. Próbowałem go przekonać, że jednak wzrosną.
A pan Sasin z kolei, pan minister i pan wicepremier Jacek Sasin mówi, że gospodarstwa domowe nie odczują podwyżek cen prądu. Ja widzę różnicę między tymi stwierdzeniami. Mogą nie odczuć, bo na przykład jakoś im się to zrekompensuje. Mogą nie odczuć, bo na przykład obniży się znacząco taryfy gazowe, które rzeczywiście z logiki, z tego, co dzieje się na giełdzie i co dzieje się z cenami gazu, mogą zostać po prostu obniżone. No i wtedy, jeżeli założymy, że mają nie odczuć, to się zbilansuje. Można jeszcze pomajstrować w prywacie. Chyba, że ktoś grzeje prądem, no to ma problem, tak. Przepraszam za przejęzyczenie, ale samo wyszło. Natomiast rzeczywiście ja bym tutaj chciała trochę ostudzić te emocje
energetyczne
z sukcesu, bo
wytrzymają, jeżeli taryfy będą takie same, czy już padną w ogóle?
Wyciągną to zależy, o jakich spółkach obrotu będziemy tu mówić. Czy będziemy mówić o spółkach państwowych, które są gdzieś częścią dużych grup energetycznych i to wszystko gdzieś tam w jednym większym worku zostaje? No, czy będziemy mówić o mniejszych?
Myślę o Tauronie na przykład.
No Tauron to jest w ogóle bardzo skomplikowana materia, bo tutaj mamy jego problemy w dużo innych dziedzinach, czyli czy w wydobyciu, czy problemy z budową bloku węglowego. Ja myślę, że to jest w ogóle osobny temat.
To jest osobny temat. Jutro decyzja URE. Jak rozumiem, twoim zdaniem pewnie ceny wzrosną o 5, 10, 15%.
Ja myślę, że jesteśmy gdzieś tam na granicy jednej czy dwóch cyfr, jeśli chodzi o taryfy dla gospodarstw domowych. Ale pamiętajmy o jednym, bo ja myślę, że nie wszyscy w gospodarstwach domowych wiedzą, że wcale już nie są pod taryfami, bo jeżeli ktoś ma taki prąd, gdzie przy okazji ma hydraulika, mechanika i tak dalej, to jego w ogóle ta decyzja nie interesuje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, bo tutaj jest to już wbrew pozorom wolny rynek.
No to na koniec naszej rozmowy przejdźmy do poprzedniego gościa Poranka Wnet, czyli Zbigniew Gryglas, nowy, świeżo upieczony wiceminister aktywów państwowych, twierdzi, że będzie zajmował energetyką morską i pewnie nie tylko. co czeka spółki energetyczne pod nowym przywództwem premiera Sasina i wiceministra Lasa.
No ja mam nadzieję, że przede wszystkim czeka je to, że dowiedzą się, jaka będzie polityka energetyczna Polski do 2040 roku, bo od listopada 2018 roku, kiedy przedstawiono pierwszą wersję tego dokumentu, cały czas jakoś nie możemy zobaczyć tej ostatecznej.
Tchórzewski, pan minister Krzysztof Tchórzewski odchodząc zostawił taki dokument. Może nie doskonały, ale jest.
Po kolejnych poprawkach oczywiście, więc jak najszybciej powinien ten dokument ujrzeć światło dzienne i na podstawie tego dokumentu spółki energetyczne powinny podejmować decyzje. Liczę bardzo na to, że rzeczywiście morska energetyka wiatrowa będzie tu jednym z priorytetów, bo to będzie również ten sposób na to, byśmy obniżali emisję CO2.
Mamy spółki energetyczne, mamy Orlen, mamy nowy zarząd. Będzie bardziej skuteczny niż Ministerstwo Energetyki, gorszy? Jakie są niebezpieczeństwa, jakie są zalety?
Na pewno zaletą braku Ministerstwa Energii jest to, że regulacje
że nie ma dotyczące...
Nie, że regulacje dotyczące energetyki i jakby nadzór nad spółkami nie są w jednych rękach, bo zostało to z powrotem podzielone. Z drugiej strony w Ministerstwie Aktywów Państwowych poza energetyką znajdują się też inne spółki, więc jest trochę taki miszmasz, a energetyka jest tak w tej chwili ważną dziedziną gospodarki, że wydaje mi się, że pozostawienie Ministerstwa Energii, tylko może trochę przebudowanego, nie byłoby głupim pomysłem, zwłaszcza, że ja od początku kibicowałam powstaniu w ogóle takiego resortu, który rzeczywiście skupił energetykę i górnictwo, które były gdzieś tam wcześniej rozproszone między gospodarkę i Skarb Państwa. No zobaczymy, minister Sasin ma naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, no i będzie tutaj bardzo konieczna oczywiście współpraca z ministrem klimatu Michałem Kurtyką.
Minister Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, może nie jest głównym decydentem w Rzeczypospolitej, ale może ma jakiś swój głos, powiedział, że najlepiej, żeby w Polsce była jedna spółka energetyczna, że jednak ten model czterech spółek...
Ja nie wiem w takim razie, czy tutaj nie zdradza jakichś tajemnic. Ja już w ogóle półtora roku temu pisałam o tym, że ideą Mateusza Morawieckiego, pana premiera, jest taki monopol albo duopol, jeśli chodzi o energetykę. No cóż, Orlen ogłosił wyzwanie na energię. Mówi, że to nie koniec przejęć i myślę, że nie ma tu wcale na myśli Lotosu. Tauron być może zostanie gdzieś tam podzielony między inne spółki. Co stanie się z PGE i Eneą? Jak to będzie funkcjonować? No mamy tutaj pasjonującą sagę energetyczną.
Ale
na naszym
to,
tym
pani
podwórku.
Redaktor, lepiej, gorzej dla konsumentów. Lepiej, kiedy są cztery spółki, czy lepiej, kiedy jest jedna
spółka? Wiadomo,
spółka.
Że lepiej, kiedy jest konkurencja na rynku i ja sobie nie wyobrażam takiego jednego molocha, który jest w stanie kontrolować na przykład i rynek energii elektrycznej, i rynek paliwowy, bo tutaj trochę piję w tej chwili do Orlenu i do tego wezwania na energię, ale wydaje mi się, że z kolei silny podmiot, ale może nie jeden, a jednak no chociaż dwa.
A to po co rządowi
też jakby dobrym sposobem
taki wielki kolos? Ja myślę, ekspansja zagraniczna, łatwiejsza kontrola?
Ja myślę, że łatwiejsza kontrola.
Większe zyski?
Łatwiejsza kontrola. No, jeśli chodzi o próbę przejęcia energii przez Orlen, no to jest też kwestia wyciągnięcia pieniędzy po prostu do budżetu państwa, bo gdyby to była tylko stricte decyzja biznesowa, energia zapewne zostałaby ściągnięta z giełdy i włączona do Orlenu, nie musiałby wydawać tak kolosalnych pieniędzy, ale ponieważ Skarb Państwa ma w Enerdze 52% udziału, to dzięki procesowi wezwania, no do Skarbu Państwa trafi jakieś 1,5 miliarda złotych, a wiadomo, pieniądze są potrzebne, no bo przecież albo trzeba będzie rekompensować cenę energii elektrycznej, albo zorganizować kasę na 13 emeryturę. No wyzwań jest strasznie dużo, natomiast nie mamy jasności, co się będzie na tym rynku energii działo, bo sprawa jest naprawdę coraz trudniejsza, a nie coraz łatwiejsza.
To prawda, koniec. Jedno jest prawie, że pewne, za to wszystko zapłacimy my, proszę państwa, suma summarum.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze.
I to niestety nas wszystkich. Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka, ekspertka od spraw energetycznych, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Szczególnie, że za chwilę śniadanie się rozpocznie, na które musisz dotrzeć.
Tak, więc w Forum Energii będziemy dalej rozmawiać.
O energii. A ja za chwilę porozmawiam o polskiej polityce, ale zanim to nastąpi, przegląd prasy już za chwilę. W studio Aleksander Wierzejski, tym razem z tygodnikami, a ja będę przeglądał gazety, może coś ciekawego jeszcze wyłowią.
Ale zanim wyłowisz coś ciekawego w tygodnikach, rzuć okiem na okładki Tygodnik do Rzeczy i Tygodnik w Sieci i powiedz, czy jest 10 szczegółów, którym się okładki tych periodyków różnią.
Na okładce Tygodnika Sieci zdaje się jest osiołek, a w Tygodniku do Rzeczy osiołka brak.
To prawda, osiołek jest domyślny w Tygodniku do Rzeczy. bardzo podobne, kolorystyka bardzo podobne,
czcionka,
bardzo podobne wreszcie.
Biel i złoto to są kolory, które są modne na świątecznych stronach pierwszych tygodni.
Dwie opcje, albo ten sam grafik, albo stokowe wydanie, albo też jest jakiś trend, który prowadzi, że...
Biel i złoto.
Do sytuacji, w której takie same rzeczy, ale nie te same teksty, i to jest ważne. W tygodniku do rzeczy wywiad z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, między innymi o LGBT. Chodziło im zatem o zaistnienie...
Do rzeczy, czyli tygodnik w tym tygodniu bez osiołka.
Do rzeczy tygodnik z osiołkiem domyślnym, tak, scena jest w szopce, pasterze.
Nie, bo sieci ma ten sam też... nie ma pasterzy w sieci.
Nie, bo tu już jest ucieczka do Egiptu.
Ach, czyli tak, sieci...
Troszkę do przodu poszli do przodu.
No tak, sieci zawsze trochę z przodu, a to do rzeczy tradycyjnie jest tak, jeszcze Boże Narodzenie, no dobrze.
Ostra reakcja została wywołana tym, że ruch LGBT w ostatnich latach tak bardzo się w Polsce wzmocnił. Pytanie do arcybiskupa Jędraszewskiego. O co chodziło działaczom LGBT? Chodziło o zaistnienie w Polsce nowej duchowej uległości, o której w innym kontekście kilka lat temu pisał Michel Houellebecq w słynnej książce pod tym właśnie tytułem Uległość. Jednakże w chwili, gdy stwierdziłem, że ideologia LGBT jest zarazą, tym samym powiedziałem, to jest pewna choroba, którą trzeba właściwie zdiagnozować. Jeśli mówimy, że LGBT jest ideologią będącą rodzajem umysłowej zarazy, to tym samym stwierdzamy, że jest czymś, co nas atakuje oraz nam zagraża i przed czym trzeba ratować siebie, a także innych ludzi. Odsyłam Państwa do wywiadu, bo warto. Kolejny ciekawy wywiad z Witoldem Waszczykowskim. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacnia Unię. Jaka jest sytuacja teraz? Okazało się, że PiS w sposób zdecydowany ponownie wygrał wybory i będzie rządzić drugą kadencję, mając własnego prezydenta, który ma wszelkie szanse wygrać te wybory nawet w pierwszej turze. Świat i Europa powoli się przyzwyczajają do tego, że jest to kierunek, który może trwać. I tu nie chodzi wyłącznie o Polskę i PiS, ale o pewien dyskurs polityczno-ideologiczny, który obowiązywał przez parę ostatnich dekad w Europie i który zmierzał do tego, by udowodnić, że jedyną drogą rozwoju demokracji zachodniej cywilizacji jest droga lewicowo-liberalna. Teraz wygląda na to, że nie jest. Bardzo ciekawy wywiad z ministrem Waszczykowskim. O politycznej drodze Jarosława Gowina pisze Marcin Makowski, o Noblu dla pani Tokarczuk pisze Rafał Ziemkiewicz. O, wreszcie Niccolò Machiavelli pisze Waldemar Łysiak. Bardzo ciekawy, długi tekst o tym polityku, dyplomacie. Człowieku, który ze względu na swoją działalność polityczną siedział w więzieniu, brał udział w zmaganiach między Republiką Florencką a rodem Medyceuszy. Duży tekst, ciekawy, bo postać często przywoływana bez takiej większej wiedzy, kim był tak naprawdę Niccolò Machiavelli, jakiej wiedzy możemy zdobyć, jakie informacje dzięki analizie XVI-wiecznych konfliktów politycznych we Włoszech. Witold Repetowicz napisał tekst Rok Erdogana. Kim jest ten polityk, skąd się wziął, jakie ma plany, dlaczego chce być jak Putin. Bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście ostatnich informacji mówiących o tym, że władze tureckie piszą w sposób otwarty, że mogą ewentualnie przejąć amerykańskie głowice atomowe, które w Turcji się znajdują. No i w internecie burza, czy te głowice jeszcze są i co to będzie oznaczało dla Turcji i czy to nie jest rzeczywiście już przekroczenie wszelkich możliwych norm. W tygodniku z osiołkiem, czyli w sieci, no oczywiście, najpierw felieton Bronisława Wildsteina, Sędziowie przeciw prawu. Powołuje się na profesora Wojciecha Sadurskiego, który przed ostatnimi wyborami ogłosił tekst, który napisał, jeśli PiS wygra, będzie to zwycięstwo pyrrusowe, pożałują dnia, w którym wygrali. Zdaniem Bronisława Wildsteina, w tym samym profesor Sadurski deklaruje wprost, co przedstawiciele jego środowiska mówią między sobą. Wola obywateli nie ma znaczenia, gdyż jest gdyż jeśli wybiorą oni niezgodnie z oczekiwaniami establishmentu, ten ma dosyć sił i środków, aby realnie unieważnić ich decyzję. Trybunał Stanu Unii Europejskiej ogłasza różne rzeczy, ale od kontroli konstytucyjności aktów prawnych w Polsce jest tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny. Tymczasem sędzia w uzasadnieniu swojego wyroku twierdził, jeśli w porządku krajowym istnieje rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, które określa jako zgodny z konstytucją określony model ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa, to nie zwalnia Sądu Najwyższego od dalszego badania, czy ten model jest zgodny z prawem unijnym, czy konwencją. Samo uznanie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii sytuuje się ponad Trybunałem Konstytucyjnym, stanowi odrzucenie fundamentu polskiego ustroju prawnego, pisze Bronisław Wilsztajn w swoim felietonie.
To ja tutaj dodam z gazet Dziennik Rzeczpospolita, bo chyba tego w przeglądzie prasy nie cytowaliśmy. Patryk Jaki w wywiadzie z Jackiem Niziniewiczem mówi następująco: sędzia nie może kwestionować mandatu innego sędziego, o tym, czy ktoś jest sędzią, decyduje ostateczny akt powołania przez prezydenta, dlatego wprowadzamy przepisy na wzór Francji. Ustawa wprost wskazuje, że sędzia, który kwestionować będzie legalność działania konstytucyjnych organów państwa, a takim jest KRS, będzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej. To jest jeszcze ciekawe w tej wypowiedzi, która się odnosi do tej słynnej ustawy, którą niejaka stacja telewizyjna prywatna nazwała ustawą represyjną i takie straszne przerywniki lecą od kilku dni w tej telewizji. Zobaczymy, czy one zachęcą masowo ludzi do protestowania w najbliższych dniach. Ponadto chcemy odblokować KRS, mówi Patryk Jaki. Zmiany pozwolą na szybkie uzupełnienie ponad 700 wakatów w sądach. Blokowanie prac Krajowej Rady Sądownictwa skutkuje ryzykiem wydłużenia spraw w sądach, ponieważ nieobsadzonych jest niemal 10% etatów sędziowskich. Dlatego zmiany mają spowodować, że KRS nie będzie musiał czekać w nieskończoność na opinię kolegiów sądów. Jeżeli kolegia nie zaopiniują kandydata, to będzie to oznaczało de facto wydanie pozytywnej opinii. Może o to chodzi w tej ustawie. O to chodzi, że niektórzy sędziowie chcą blokować nominowanie nowych sędziów i tym samym paralizować system, a ta ustawa represyjna pozwoli na to, żeby obsadzić wakaty w polskich sądach.
I przypomnijmy jeszcze, jaką funkcję sprawuje obecnie były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Jest europosłem.
I mówiąc my, używa pluralis majestatis.
To prawda. Ale jeszcze chciałem znaleźć jakiś śmieszny cytat z Gazety Wyborczej, ale jest dzisiaj tak napuszona, że nawet nie jest śmieszna. Coś chciałem ciekawego o Kidawie Błońskiej przeczytać, bo tu jest Kidawa Błońska jest bohaterką dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej, ale są tak, przepraszam, ale nadęci w tym dęciu, w tą prezydenturę albo w prezydenturę pani Kidawy Błońskiej, że nawet nie są zabawni. No szkoda.
Ale biedna jest pani Kidawa Błońska, została wystawiona przez swoich kolegów, no idź kandyduj, a potem wyjdzie, jak wyjdzie. Więc zobaczymy.
No to jeszcze wróćmy do tygodnika z osiołkiem.
Jacek Karnowski. Kto snuje opowieści, ten rządzi. W sprawie kampanii prezydenckiej. Wewnątrz obozu rządzącego, zapewnie również w otoczeniu prezydenta, dominuje teza, że im więcej spokoju, tym większe szanse na reelekcję Andrzeja Dudy. Jest to teza, która owszem brzmiała przekonująco przed październikowymi wyborami, ale dziś jest już tylko niebezpiecznym złudzeniem, pisze autor. Jeśli proces wytracania dynamiki przez obóz pisowski będzie postępował, dosięgnie wcześniej czy później również obecnego prezydenta i naprawdę może to nastąpić jeszcze przed majem. Andrzej Duda, choć w niczym nie przypomina Bronisława Komorowskiego, może wpaść w tę samą pułapkę. Reprezentanta status quo, który próbuje się bronić przed falą wołającą o zmiany. W tym kontekście sędziowie podarowali PiS-owi bardzo ciekawy łyk świeżego powietrza i teraz ta partia może znowu przedstawiać się tak, jak jest naprawdę, jako partia rewolucyjna, dążąca i mająca środki do zmiany układu wewnątrz establishmentu odziedziczonego po trzeciej RP. Ale to tylko mój komentarz. Stanisław Janacki również pisze o tym, że przed wyborami prezydenckimi rząd musi pokazać siłę, a Zjednoczona Prawica walczyć o wygraną w pierwszej turze. Wszyscy przeciw Dudzie i gra na pierwszą turę ze strony Andrzeja Dudy i z obozu.
To jeszcze zanim tygodnik sieci, tygodnik w tym tygodniu z Osiołkiem, to nie wiem, czyśmy też powiedzieli o tych 200 000 złotych w gotówce pana Mariana Banasia. Marian Banaś nie schodzi z czołówki jednej gazety. Bartek Godusławski dostał taką informację, albo dotarł do niej z CBA, że w mieszkaniu, czy w jednym z mieszkań prezesa NIK-u znaleziono 200 000 złotych w gotówce i zdaniem funkcjonariuszy CBA prezes NIK-u nie był w stanie się racjonalnie wytłumaczyć, skąd ma taką gotówkę zgromadzoną w mieszkaniu. Coraz im więcej czytam o prezesie NIK-u, tym z jednej strony bardziej mam wątpliwości, czy to jest kryształowa postać polskiej polityki, ale też z drugiej strony mam takie niejasne przeświadczenie, że ktoś chce pana prezesa utopić, że te przecieki ze służb do mediów, półsłówka, półgębki, podejrzenia, to taka trochę chyba gra polityczna, bo wydaje się, że nie ma jeszcze odtajnionego raportu CBA i tylko prokuratura działa, ale nie wiemy, na czym działa, jakie zarzuty, że tutaj dużo jest spekulacji, dużo jest dziennikarskich plotek, a faktów jakby nie jest najwięcej.
Na historii, którą wspólnie kiedyś studiowaliśmy, znaczy ty znacznie później niż ja, jest taki przedmiot analiza źródeł i jeżeli mamy takie niepewne źródła, to czy możemy na ich podstawie wyciągać pewne wnioski?
W dziennikarstwie, Bogu dzięki, to nie obowiązuje. Możemy pisać, co nam się żywnie podoba, wiedząc skąd źródło, nie wiedząc.
Informacje wysysamy z brudnego palca. Nie w tej redakcji, nie w tym radiu. W tym radiu posługujemy się między innymi
autorytetami.
Andrzej Nowak pisze w Polonez Złotego Wieku, przedstawia w tym momencie zakończenie 4. tomu dziejów Polski. No i proszę państwa, list, który skierował do parlamentarzystów Rzeczypospolitej w 1572 roku Zygmunt August. Abyście waszmościowie domawiali się potrzeb Rzeczypospolitej bez obrazy i bez uszczypku. A w testamencie pisał tak: w koronie polskiej i Wielkiemu Księstwu Litewskiemu dajemy i odkazujemy i zostawiamy miłość, zgodę, jedność, którą przodkowie nasi po łacinie Unią nazwali, a który z tych dwóch narodów naród tę Unię od nas wdzięcznie przyjąwszy, mocno trzymać będzie, temu błogosławieństwo dajemy, a który za się naród niewdzięczen będzie i dróg do rozdwojenia będzie szukał, niechaj się boi gniewu Bożego, pisał król, który umarł w wieku lat 52, więc umierając był młodszy niż jego ojciec, kiedy go płodził, co jest bardzo ciekawym stwierdzeniem. No niestety, dynastia Jagiellonów zakończyła swoje działania, a sam Zygmunt August umarł w dominującym poczuciu samotności. Kolejny bohater polskiej historii
to
Maurycy.
Jak ktoś się ożenił z Habsburżanką. To tak prawie Niemka. No nieważne, nie wchodźmy w matrymonialne.
A Barbara Radziwiłłówna?
No ale to płomienny romans, to co innego.
W Wierzejkach jest jeszcze kamień, na którym siedziała Barbara Radziwiłłówna, jak jadąc zerwała koło. Jakość dróg wtedy zostawiała dużo do życzenia.
Płomienny romans i Rut Radziwiłłów, który odpowiednio tym romansem pokierował i od skandal był na całą Rzeczpospolitą.
A dzieci z tego nie było. No a właśnie. Powinien być król, powinien mieć dzieci. Marek Budzisz zajmuje się carem, a nie królem, mianowicie Władimirem Putina. Liczenie pieniędzy Władimira Putina nie ma sensu. Każdy z rosyjskiej elity finansowej, która kontroluje 87% majątku narodowego, może w wyniku decyzji podjętej na Kremlu stracić w jednej chwili całe swoje bogactwo, a nawet życie. Czy w takim świecie zabiegi o przychylność cara, jak się o pierwszym lokatorze Kremla mówi, nie są warte każdych pieniędzy? No i dość skutecznie rozkłada na czynniki pierwsze bogactwo, którym dysponuje Władimir Putin. No i pewnie stąd idą wnioski polityczne, czy będzie chciał się z tym bogactwem rozstać. Grube, podwójne wydania.
Zapraszamy, bo to świąteczne, całych nie przejrzymy, może za tydzień jeszcze.
Ale jeszcze musimy Państwu powiedzieć, że w kioskach jest miesięcznik pod tytułem Kurier Wnet.
Ach, jest, to prawda, ale to zostawimy sobie na deser. Przyjemność opowiedzenia tego, co jest w nowym świątecznym Kurierze Wnet, to już zostawmy Krzysztofowi Skowrońskiemu na wtorek. Niech ma jakąś radość z życia redaktor naczelny Radia Wnet Krzysztof Aleksander Wierzyński. Zrobiłby z siebie Krzysztofa Wierzyńskiego, wszystko przez pryncypała. Aleksander Wierzyński, Przegląd Prasy, dziękuję bardzo.